Dzień Świstaka. Przecież to wszystko powtarza się w kółko cały czas. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Praca w sprzedaży jest jak Dzień Świstaka. Cały czas powtarzają się podobne sytuacje, te same sytuacje. I nie jest ich zbyt dużo. To trochę jak praca w fabryce. Cały czas wykonujesz określone wcześniej czynności. Tylko na kilka sposobów. Raz śrubkę przekręcasz w prawo, raz przekręcasz w lewo, raz zamiast śrubki wbijesz kołek, a raz trzeba pospawać. I to koniec. Wrócimy do Dnia Świstaka za chwilę. Przekonasz się, jakie to proste w sumie. Ale najpierw z innej strony. Przeczytałem ostatnio wywiad z pewnym ekspertem biznesowym, który powiedział, że w sprzedaży potrzebni są handlowcy, a nie filozofowie po psychologii. Pewnie idąc tym tropem, w szpitalach potrzebni są ludzie, którzy potrafią kroić innych ludzi, a nie filozofowie po studiach medycznych. Powodzenia życzę i trzymam kciuki za mądrości tego pana, aby czasami nikt nie brał tego na poważnie. Posłuchaj. Filozofowanie jest przeciwnikiem praktyki, ale całkowity brak tak zwanego filozofowania, czyli zrozumienia, z czym się mierzę i o co w tym chodzi, prowadzi do produkowania handlowców zwanych przeze mnie topornikami. Lecą, walą toporami po łbach i czasami trafią. W większości nie. Bo to topornicy, a nie ludzie myślący. Czy wiedza jest potrzebna do pracy w sprzedaży? Wiedza z tak zwanej psychologii? Tak. Dlaczego? Popatrz. Grasz w karty? Jakąkolwiek grę. Jeśli tak, to wiesz, że w kartach ty widzisz swoje karty, ale nie widzisz kart przeciwnika. I teraz kluczowe pytanie. Jak grałoby ci się, gdybyś widział, jakimi kartami dysponuje przeciwnik? Gdybyś widział chociaż część jego kart, wygrywałbyś częściej czy rzadziej? I to jest odpowiedź na pytanie, czy wiedza z psychologii jest potrzebna w sprzedaży? Czy sprzedawałoby ci się prościej, gdybyś wiedział, co myślą twoi potencjalni klienci? Czego się boją? Dlaczego się boją? Dlaczego kupują, a dlaczego nie kupują? Dlaczego się cholera zastanawiają? Nie wiem, jak uważasz ty, ale ja wiem, że to jest klucz do zawodowej sprzedaży i to klucz bardzo łatwy, o ile poświęcisz chwilkę na jego zrozumienie. W zasadzie wystarczą trzy rzeczy. Pojęcia, które jeśli je zrozumiesz i nauczysz się z nimi radzić, zdecydowana większość problemów w sprzedaży zniknie. A te, które nie znikną, będą prostsze, łatwiejsze. Nie trzeba być psychologiem, żeby dobrze sprzedawać. Nie trzeba studiować psychologii, ale trzeba wiedzieć, że prowadząc rozmowy handlowe, nie rozmawiam z ludźmi, tylko z ich mózgami. Reszta to tylko opakowanie zewnętrzne. A jeśli tak, to psychologia właśnie wyjaśni mi, jak z tymi mózgami rozmawiać. Trzy pojęcia w matematyczny sposób. Licznik. To u góry. Dla niewtajemniczonych na pięterku. W liczniku są dwie rzeczy. Błąd selekcji i efekt substytucji. Na dole, czyli tam na parterze, w mianowniku jest jedno słowo. Zaufanie. Koniec, to wystarczy. Już, aby radzić sobie w większości przypadków. Jeśli tego, jest tego więcej oczywiście, ale przecież nikt nie chce, nie ma czasu czytać Daniela Kahnemana lub Stephena Covey'a. No, po co? To już za dużo. I wiem to. Nie wymagajmy cudów. Te trzy pojęcia w zupełności wystarczą. Dlaczego? Przecież praca w sprzedaży w jakiejkolwiek firmie jest jak Dzień Świstaka, gdzie powtarza się w kółko to samo. Okej, w sprzedaży powtarzają się być może 4, 5, maksymalnie 7 sytuacji, które mogą się wydarzyć z klientami. Jeśli robisz to samo cały czas, to wychwycisz najczęściej występujące sytuacje. Jak najczęściej przebiegają rozmowy handlowe w twojej firmie, w twojej branży. Jeśli prowadzisz kilka ich dziennie, to przecież za kilka miesięcy uzbiera się kilka setek przebytych spotkań, rozmów handlowych. I jakby zrobić z tego bazę danych i opisać, jak przebiegły te rozmowy, to okaże się, że jest tylko kilka scenariuszy, które się powtarzają. Kilka, nie kilkaset. A więc można z potężną dokładnością można, jak Nostradamus wręcz, przewidzieć, jak zareagują klienci. Pytanie tylko, który z kilku scenariuszy się wydarzy? Śrubka w lewo, czy śrubka w prawo, czy wbić gwoździa? Jeśli tak, do tego nie podejdziesz, zaskakiwać cię będzie co chwila ta sama sytuacja. A to przecież głupie jest. No powiedz sam, powiedz sama. Jeśli wiem, co może mnie spotkać, to warto się na to przygotować i kontrolować przebieg rozmowy, wiedząc, że to się wydarzy, może wydarzyć. Inaczej, jeśli mam iść w góry, to co zrobię najpierw? Sprawdzę pogodę, ale i tak wiem, że może się nagle zmienić, bo to góry są. Okej, ale jak może się zmienić? Na ile sposobów? No może padać, może być zimno, może wiać za bardzo. A więc wezmę ze sobą kilka rzeczy, które ochronią mnie w sytuacji, w takich sytuacjach i wejdę na tę górę, nawet jak zacznie padać, to ja sobie poradzę. To proste, prawda? Ale w przypadku wielu firm, które się do nas zgłaszają, które znam, cały czas coś ich zaskakuje. Branże się zmieniają, ale to, co wkurza, jest takie samo. Za drogo, internet, ludzie nie mają pieniędzy, jacyś źli są. Pracownicy są nieskuteczni, nie chce im się chyba. I tak w kółko. A propos przykładu z kartami teraz. Jakiś czas temu handlowcy pewnej firmy mówili, że klienci wolą niemieckie produkty, bo to niemieckie, to dobre. A my mamy chińskie i to wcale nie, dużo taniej. Dlatego nie kupują naszych. I to był fakt. Okej, skoro wiemy już to, to sprawdźmy, jak temu zaradzić. Okazuje się, że nasze chińskie są produkowane w najnowocześniejszej fabryce na świecie, w Chinach. Okazuje się, że te niemieckie, te markowe, te dobre, produkowane są w tej samej fabryce, w Chinach. Okazuje się, że te nasze są technologicznie bardziej zaawansowane niż te lepsze niemieckie. Ale nasze nie są znane. Są chińskie. A więc? A więc to nie jest prawda, że nasze są gorsze. Bo chińskie to tylko paradygmat, to stereotypowe myślenie oparte o pewien błąd psychologiczny u naszych klientów. Błąd polegający na tym, że skoro coś kosztuje podobnie, to niemieckie będzie lepsze. Bo niemieckie. Skoro nie masz innych danych, innych informacji, to bierzesz pod uwagę tylko te, które masz. Nawet błędne, ale te masz. To błąd polegający na efekcie substytucji. Klienci biorą pod uwagę te dane, które mają, a nie te, które są ważne, które mogą być ważne. Skoro nie mamy innych danych, to bierzemy pod uwagę tylko te, które mamy. Zamiast istotnych, ważnych informacji, bierzemy pod uwagę substytut ważnych informacji, czyli to, co wiemy, co nam się kojarzy z czymś, z czymkolwiek. Tutaj akurat z niemiecką marką. A przecież to bez znaczenia. Kiepskiej jakości produkty mogą być produkowane wszędzie, tak samo jak dobrej jakości produkty. To, że coś jest niemieckie, dziś nie musi oznaczać, że jest dobre. Ale skoro nie ma innych informacji, to wychodzi z głowy substytut tych informacji, substytut rzetelnej informacji. No co trzeba teraz zrobić? Wprowadzić do mózgu klienta inną informację, dobrą informację, prawdziwą, żeby zastąpiła zamiennik. Co musimy zrobić? Zamiast czekać, kiedy pojawi się problem, zmieniamy sposób prezentacji naszych produktów i ze zła robimy dobro. Jeszcze jeden myk zrobiliśmy. I teraz trzymaj się. Uważaj to, co usłyszysz. Podnieśliśmy ceny naszych chińskich produktów. Były minimalnie droższe od niemieckich, aby pomóc handlowcom, paradoksalnie. Zmieniliśmy ekspozytory też naszych produktów na salonach, aby wyglądały o niebo lepiej niż te niemieckie. Były podświetlone, świetnie wyglądały. Wyglądały jak milion dolarów. Zrobiła to świetna dziewczyna, projektantka takich ekspozytorów. Do tego handlowcy zaczęli mówić tak. Mieli poczekać, aż klienci podejdą sami, obejrzą oba produkty, poczekać, aż pomacają sobie chwilę i dopiero wtedy podejść, mówiąc w wersji A, jeśli klient stoi przy tych niemieckich. Mówią tak. Tak, to świetny produkt, markowy. A skoro jest pan zainteresowany tymi produktami, to pokażę panu coś wyjątkowego. To nasza marka, produkowana w najnowocześniejszej fabryce na świecie w Chinach. Sami to projektujemy i bierzemy odpowiedzialność za ich jakość. Normalnie kosztowałoby znacznie więcej niż te niemieckie, ponieważ użyte komponenty są o wiele wyższej jakości. Ale dlatego, że to nasza marka, nie ma dystrybutorów, nie ma marketingu, nie ma pośredników, możemy je sprzedawać tak tanio. Pokażę panu, w czym rzecz. I tu trzeba pokazać kilka technicznych elementów lepszych od niemieckich, bo one są. Na koniec dodać, że gwarancja jest bezpośrednio u nas. Nie trzeba pisać do producenta w razie potrzeby, a poza tym jesteśmy tak pewni trwałości, że dajemy rok gwarancji dłużej na te produkty. Wersja B. Jeśli klient stoi przy naszym ekspozytorze, mówimy tak. O, widzę, że zainteresował się pan naszą marką. Tak, to wyjątkowy produkt. Sami je projektujemy. I zlecamy produkcję w najnowocześniejszej fabryce na świecie, w Chinach. Dalej, tak samo jak w wersji A. Tego typu tekst jako algorytm ze zmiennym słownictwem oczywiście zaczęli stosować handlowcy. Co się stało? Sprzedaż chińskich, naszych produktów zaczęła wzrastać. Powoli, ale systematycznie. Bez tych manewrów udział naszej marki stanowił 10% mniej więcej w sprzedaży, a po kilku miesiącach wzrósł do 25%. I sprzedawaliśmy to drożej. Dlaczego? Bo znaliśmy, bo rozumieliśmy, jakimi kartami gra nasz klient. Widzieliśmy jego karty, a więc mogliśmy zareagować. Tak buduje się algorytmy sprzedaży. Wiedzieliśmy, z czym walczymy. Nie z klientami, tylko z ich postrzeganiem, z ich punktem widzenia. To trzeba było zmienić, zamiast udzielać rabatów na nasze produkty. To był błąd określany jako efekt substytucji. Inny przykład na powszechny błąd selekcji tym razem. Branża OZE, firma jedna z setek podobnych, sprzedających coś. Urządzenie to może być pompa ciepła, panele fotowoltaiczne, rekuperatory, nieważne co to jest. Takich firm są setki i każda w reklamach mówi to samo. Problem zgłoszony przez klienta polegał na tym, że klienci są taniej i że ich konkurencja sprzedaje taniej i że mamy problem. Musimy zmieniać cenę, tak? Obniżać cenę i robi się to wszystko nieopłacalne. No taka sytuacja. Okej, okay. Skoro wszyscy sprzedają to samo lub podobne rzeczy, gdzie klient nie widzi różnicy poza ceną, no to cena będzie kluczowa i to normalne. Błąd selekcji polega właśnie na tym, że skoro wszystko jest podobne, to jakie dane mają decydować? Jeden mówi, że za 45 tysięcy zamontuje to, a drugi mówi, że za 41 tysięcy zrobi to samo. No to po co przepłacać? Jeśli ty jako klient będziesz stał przed takim wyborem, też kupisz to, co tańsze. No jeśli chcesz kupić sobie na przykład Skodę Octavię, taki a taki model, tak kolorze dajmy na to czerwonym z takim wyposażeniem i będziesz miał na ten sam samochód dwie różne ceny, to też zaczniesz myśleć, po co przepłacać. No właśnie. Jeśli zatrzymasz się w tym miejscu jako handlowiec, przegrałeś. Jak tę zagadkę rozwiązać? No, trzeba poszukać gdzie indziej rozwiązania. Wiemy już, że tutaj działa błąd selekcji. Wybór, czyli selekcja, sprowadza się do ceny, a więc jako handlowiec muszę temu zapobiec lub zmienić percepcję klienta. Muszę do jego selekcji wprowadzić inną informację, wiarygodną i konkretną. I taką muszę znaleźć. W przypadku tego klienta szukaliśmy niezbyt długo. Okazuje się, że firma ta jest na rynku ponad 20 lat. Jak to się ma do konkurencji, do setek firm działających od kilku lat, do setek firm, które powstały, które zniknęły po jakimś czasie? Nasza firma trwa latami. Jest duża, wiarygodna. A jak to powiesz? Wprost, nie będzie wiarygodne. Nie przebije się. Nie wbije się jako nowa informacja. To trzeba zrobić inaczej. Skontrastować z czymś, co dotyka klienta bezpośrednio. Co jest logiczne. W tym przypadku było to, proszę, każda firma daje gwarancję. Ileś lat na montaż, ileś lat na urządzenia, a na niektóre nawet 10 czy 15 lat. I każda firma mówi to samo. Tylko gwarancja jest wtedy ważna, kiedy i zadziała, jeśli klient po 5 latach będzie miał do kogo zadzwonić. Firma, która mu sprzedała instalację, musi istnieć. I to trzeba zasiać w głowach klientów. Po prostu. Powiedzieć, że wiele firm oferuje tanie i podobne urządzenia, ale sugeruję, aby unikać podejmowania decyzji poprzez tak zwaną ekonomię jednego dnia. Dnia zakupu. Pamiętaj to sformułowanie. Ekonomia jednego dnia. Polecam. Przecież kupując to urządzenie, chce pan, aby działało sprawnie przez kilkanaście lat. Zakładam, że chciałby pan mieć pewność, że jak coś się wydarzy, to będzie miał pan do kogo się zwrócić o pomoc. Będzie pan chciał skorzystać z gwarancji. Ale aby to było możliwe, firma, która daje gwarancję, musi istnieć. Musi pan mieć do kogo się zadzwonić. Kogoś, kto odbierze telefon i się zainteresuje. Po 5 latach. Działamy od ponad 20 lat i przeszliśmy niejedną burzę rynkową. Wiele firm powstało i zniknęło w tym czasie. Sugeruję zwrócić na to uwagę, bo czasami 3000 mniej może oznaczać kilka tysięcy więcej. Dobrze ułożony algorytm polegający na kontraście wobec innych zasiewa wątpliwości u klientów. Masz szansę uciec z ekonomii jednego dnia. Polecam raz jeszcze, zapamiętaj te słowa, ekonomia jednego dnia. W taki sposób zaradziliśmy błędowi selekcji. Czy taniej dziś w tym dniu jest lepiej w skali kilkunastu lat? Przecież kupuję urządzenie, które ma działać przez lata. Czy telewizor kupiłbym parę stów taniej w internecie, czy parę stów drożej w MediaMarcie? A jak coś się stanie, to gdzie zadzwonię? Do internetu? MediaMarkt był, jest i pewnie będzie. W razie potrzeby będę miał gdzie się udać. Z telewizorami chyba każdy to rozumie, ale z pompami ciepła już nie. Dlaczego? Bo wszyscy ulegamy błędowi selekcji. Handlowiec musi to wiedzieć i przygotować się, aby wprowadzać inne dane do rozmowy. Jeśli nie zrobi tego właściwie, błąd selekcji może zniszczyć sprzedaż. Twoją sprzedaż. Amen. Trzeci z ważnych, które mówiłem wcześniej, psychologicznych elementów, to zaufanie. No to chyba każdy wie i mówić nie trzeba, prawda? No niby tak, ale zawsze na treningach szkoleniowych pytam, jak rozumiesz słowo zaufanie? Co to znaczy? I okazuje się, że połowa uczestników, jak największość, nie mówi nic, a połowa coś tam stęka. Niby wiemy, co to jest, ale weź to wytłumacz w prosty sposób. No niby proste i oczywiste, ale takie nie jest. A jeśli czegoś nie umiemy w prosty sposób wytłumaczyć, to prawdopodobieństwo, że rozumiemy to właściwie i precyzyjnie, jest minimalne. A zastosować w praktyce jest wtedy niemożliwe. Zaufanie to, no właśnie, jak to rozumiesz? Napisz w komentarzu, bo podyskutujemy sobie. Zobaczysz, jakie będą odpowiedzi i dyskusje o zaufaniu. O zaufaniu był osobny podcast i nie ruszam teraz tego ponownie, bo po co? Powiem tylko tyle. Zaufanie to odczucie. To uczucie dotyczące przyszłości. I wcale nie trzeba budować go latami. Dobremu handlowcowi może zająć to kwadrans. Okej. Okay. Sprzedaż jest jak dzień świstaka. Powtarzające się w kółko te same sytuacje i te same problemy. I te same obiekcje klientów. Warto zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, jak sobie z nimi poradzić. Na przykład budując algorytmy komunikacji, aby uniknąć, aby nie czekać, kiedy wydarzy się coś, czego nie chce. Jeśli twoi handlowcy nie wiedzą, jak poradzić sobie ze swoimi dniami świstaka, daj znak. Być może znajdziemy wspólnie rozwiązanie. A na koniec raz jeszcze powtórzę. Uważaj na błąd selekcji, efekt substytucji, i bazuj na zaufaniu. Jeszcze coś. Ekonomia jednego dnia to właśnie dzień świstaka każdej firmy, każdego handlowca. Dobrego dnia.